Polsce i otrzymuję granty, które wyżywiły jedno małe miasto.
Jestem w audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego. To serce tej uczelni. W tym miejscu na Wydziale Prawa w latach 30. ubiegłego wieku studiował Menachem Begin, co upamiętnia tablica wmurowana przed wejściem na salę wykładową.
Menachem Begin, izraelski mąż stanu, premier państwa Izrael, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1978, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Menachem Begin spędził tutaj w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, kluczowe lata swojej młodości, lata, które ukształtowały go, lata, które wiele go nauczyły i bez wątpienia miały wpływ na jego późniejszą działalność.
Jeśli na to tak patrzy, to wtedy Warszawa się daje być jakaś bardzo ciekawe miasto.
Dla mnie różnorodność nie kręci zawsze warto.
Menachem Begin urodził się w Brześciu. W mieście, patrząc na granice międzywojenne Polski, znajdowało się na wschodzie Polski. Brześć był miasteczkiem, w której poważna część ludności miała pochodzenie żydowskie. Nazywam się Dominik Flisiak, jestem doktorem historii. Patrząc na rodzinę Menachema Begina, można wskazać na ojca, który prowadził mały zakład związany ze skupywaniem drzewa i ojciec był zwolennikiem sionizmu. Stąd można wskazać, że właśnie zamiłowanie Menachema Begina ogólnie do idei sionizmu, czyli ruchu odrodzenia narodowego społeczności żydowskiej, to można wskazać, że to właśnie dzięki ojcu. Z kolei matka wywodziła się z rodziny, w której byli wybitni rabini. Menachem Begin znalazł się w Warszawie poprzez studiowanie prawa na Uniwersytecie Warszawskim. A oprócz studiowania prawa także kształcił swoje możliwości oratorskie, co bardzo mu pomogło później w działalności politycznej. W kontekście poglądów Begina trzeba się cofnąć na kilka lat przed rozpoczęciem studiów, ponieważ pierwsze swoje kroki polityczne Menachem Begin zaczął w organizacji Hashomer Hatzair. Była to organizacja młodzieżowa związana z socjalistyczną wizją sionizmu. Po kilku latach Menachem Begin zmienił swoje zapatrywania polityczne i to bardzo radykalnie, ponieważ z ugrupowania, które prezentowało lewicową wizję sionizmu, stał się zwolennikiem Bejtaru, czyli stał się aktywistą związanym z ideą stworzoną przez Włodzimierza Żabotyńskiego, czyli z sionizmem rewizjonistycznym. W przypadku innego bohatera, Mordechaja Anilewicza, było inaczej. Ponieważ Mordechaj Anilewicz zaczął swoją działalność polityczną w Bejtarze, czyli w prawicowym sionizmie, a po kilku latach także radykalnie zmienił swoje zapatrywania polityczne, bo stał się aktywistą Hashomer Hatzair. Już praktycznie do końca swojego życia. Pod względem relacji polsko-żydowskich widać tendencje w polskim społeczeństwie związanym z skrajnym nacjonalizmem oraz faszyzmem. Mamy antyżydowskie zamieszki na Uniwersytecie Warszawskim. Mamy działające różne bandy, czy to Młodzieży Wszechpolskiej, czy także środowisk związanych z Obozem Wielkiej Polski, czy Stronnictwa Narodowego, których jednym z głównych celów jest terror narodowościowy wymierzony w społeczność żydowską. Przede wszystkim byli to studenci, czy niestety studenci bili samych studentów, tylko ze względu na to, że ofiary nie były Polakami. W mniejszym stopniu były to osoby, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, z marginesu społecznego. Z kolei patrząc na żydowską samoobronę, tak, było coś takiego jak żydowska samoobrona i to przedstawiciele praktycznie wszystkich ugrupowań sionistycznych uczestniczyli w budowie żydowskiej samoobrony. I to nie tylko te grupy działały w obronie studentów w większych miastach, jak na przykład Warszawa, Wilno czy Lwów, ale także grupy żydowskiej samoobrony były organizowane w mniejszych miejscowościach. Z kolei do 1935 roku, czyli do śmierci Józefa Piłsudskiego, władze sanacji nie są antysemickie, a nawet wręcz przeciwnie, starają się mieć pozytywne czy poprawne relacje polsko-żydowskie. Jednocześnie żydowskie życie studenckie to nie tylko właśnie możliwość napadów ze strony zwolenników skrajnej polskiej prawicy, ale także jest życie kulturalne. Jest także życie polityczne. Ogólnie żydowskie życie polityczne jest mocno rozgorączkowane. To znaczy mamy przedstawicieli różnych wizji sionizmu. Także mamy stronnictwa, które nie odwołują się do sionizmu. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, jest zagrożenie ze strony zwolenników Dmowskiego, ale nie należy się tylko na tym koncentrować, ponieważ życie w międzywojennej Polsce w kontekście społeczności żydowskiej to nie jest tylko zagrożenie ze strony antysemitów.
Historia Menachema Begina jest inna niż te historie, jakie opowiadaliśmy dotychczas.
Philip Earl Steele, niezależny badacz syjonizmu.
Nasi poprzedni ojcowie nowoczesnego Izraela z ziem dzisiejszej Polski działali albo przede wszystkim w XIX wieku, albo tam w tym wieku się urodzili. Najmłodszy z tej piątki to Dawid Ben-Gurion, który był aż 27 lat starszy od Menachema Begina, który urodził się latem 1913 roku, czyli równo rok przed wybuchem I wojny światowej. Menachemowi przyszło żyć i kształcić się zupełnie w innej Polsce, w innych warunkach. Należy podkreślić, że jego sionizm przyjął od rodziny. Jego ojciec, Zef Dor, był gorliwym sionistą. I mam parę przykładów. Otóż starszy brat Menachema, który niestety nie przeżył wojny, miał na imię Herzl Begin, więc to mówi wszystko. Jest też taka piękna anegdotka rodzinna, że w 1904 roku, gdy Herzl zupełnie wcześniej zmarł, miał tylko 44 lata wtedy, rabin w Brześciu Litewskim, gdzie Beginowie mieszkali, nie chciał właśnie zorganizować uroczystości upamiętniającej właśnie Herzla. I podobno Zef Dor Begin, ojciec Menachema, wraz z sąsiadem Mordechajem Scheinermanem włamali się wprost do synagogi i jakoś uczcili pamięć Herzla samemu. Ta historia wiąże się z późniejszą historią państwa Izrael, ponieważ Mordechaj Scheinerman to był dziadek Ariela Sharona. Sam Sharon zmienił swoje nazwisko dopiero jako wyższy oficer w IDF-ie. Dawniej w Izraelu, zwłaszcza w latach 60. i 70. XX wieku, działały bardzo prężnie takie stowarzyszenia ziomków Izraelczyków, którzy mieli swoje korzenie, ci sami właśnie pochodzili z różnych miast i sztetli w Polsce, na dzisiejszej Białorusi i Ukrainie. I ci ludzie bardzo często publikowali takie albumy, w których właśnie były wspomnienia i zdjęcia i tak dalej ze swoich dawnych miast. W 1972 roku Menachem Begin, który wtedy był liderem opozycji jeszcze, dopiero 5 lat później stał się premierem, ale w 1972 roku on spotkał się z ziomkostwem z Brzeszcza Litewskiego i wygłosił przepiękne przemówienie. I Begin przede wszystkim zapożyczył ideę Szmuela Józefa Agnona, który 6 lat przedtem, w 1966, dostał Nagrodę Nobla, tą literacką. Zatem Begin podkreślił, że tak, urodziliśmy się w Brześciu, ale pochodzimy z Jerozolimy. W tym jakże pięknym przemówieniu, w którym on wplatał najnowsze historie Izraela z językiem Biblii hebrajskiej, Starym Testamentem naszym, on też odniósł się dumniej do historii Brzeszcza Litewskiego. Na przykład w Polsce każdy licealista zna taką historię, że przez jeden dzień pod koniec XVI wieku był król żydowski. Gdy jakże sławny król polski Stefan Batory zmarł, nastąpiło na krótko takie bezkrólewie. I według tej anegdotki, w czasie tego bezkrólewia, taki Żyd Katznellenbogen stał się przez jeden dzień król polski i był właśnie z Brzeszcza Litewskiego, o to chodzi. On był studentem jesiwy stamtąd, więc Biegen odnosił się dumnie też do tego. Przypominał w swoim przemówieniu, jak bardzo ojcowie, tak mówił, kochał Eretz Izrael. Prawda? Ziemia Izrael. Mówił, że modlili się gorączkowo, płacząc nawet o deszcz w Izraelu. Nawet nie tam nad Bugiem, gdzie mieszkali. Gdy Begin mówił, pisał o Brzeszczu Litewskim, bardzo często używał takiego zwrotu Matka Izraela. Jest taki zwrot w Starym Testamencie, w Biblii Hebrajskiej i to występuje właśnie w tym słynnym przemówieniu.
Jestem na warszawskiej Pradze przed budynkiem przy ulicy Sierakowskiego 7. To dawny żydowski dom akademicki zbudowany w 1926 roku. Pięciokondygnacyjna kamienica. Na ścianie frontowej znajduje się tablica, która fakt ten upamiętnia. Również jest tu informacja, że mieszkańcem akademika był m.in. Menachem Begin, późniejszy premier Izraela i laureat pokojowej Nagrody Nobla. Po drugiej stronie zamkniętych drzwi jest też tablica upamiętniająca powojenną, dramatyczną historię tego miejsca. W tym budynku mieścił się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a co za tym idzie ubecka stalinowska katownia. Natomiast to, co teraz nas interesuje, to właśnie przedwojenna historia tego miejsca, historia żydowska, historia ludzi, którzy tutaj mieszkali, spędzali czas, 1,5 kilometra od uniwersytetu, musieli przedostać się na drugą stronę Wisły, żeby dojść na uczelnię. Tutaj też miał miejsce wielki spór, wielka historyczna kłótnia między dwoma liderami rewizjonistów, kluczowymi postaciami dla prawicowego Izraela, Menachemem Beginem i Włodzimierzem Władimirem Żabotyńskim.
W 1938 roku miał miejsce trzeci kongres Bejtaru, odbył się ten kongres w Warszawie i doszło do sporu między Menachemem Beginem a Władimirem Żabotyńskim. W przypowie lat 30. XX wieku wśród syjonistów, rewizjonistów są pewne tarcia. Jest to spowodowane między innymi tym, że w ramach całego ruchu istnieją tak jakby trzy grupy. Przede wszystkim to są rewizjoniści demokratyczni pod przywództwem Meira Grossmana, którzy reprezentują, byśmy powiedzieli, najbardziej umiarkowaną frakcję w ramach całego ruchu. Dalej są zwolennicy Żabotyńskiego i to jest najliczniejsza grupa. Z kolei na prawo od grupy Żabotyńskiego są tak zwani rewizjoniści maksymaliści. Jest to najbardziej prawe skrzydło sionizmu. Wśród przedstawicieli tej frakcji jest m.in. Uri Zvi Grinberg czy Abba Achimer. Rewizjoniści maksymaliści uważają, że władzę w ówczesnym mandacie Palestyny, no, który jest pod okupacją Wielkiej Brytanii, trzeba jak najszybciej obalić i to najlepiej drogą zbrojną. Rewizjoniści maksymaliści uważają także, że wszystko to, co jest związane z antykomunizmem, jest dobre. W związku z tym doceniają antykomunizm m.in. w faszyzmie włoskim. W 1933 roku frakcja Meira Grossmana, czy ta najbardziej umiarkowana, odchodzi i rozpoczyna samodzielną działalność. W 1935 roku reszta sionistów, rewizjonistów, czyli grupa Żabotyńskiego i rewizjoniści maksymaliści, po przeprowadzonym referendum odchodzą ze Światowej Organizacji Sionistycznej. I właśnie jesteśmy przed budynkiem, w którym właśnie w 1938 roku rozgorzał spór między Beginem a Żabotyńskim. Chodziło między innymi o próbę rozwiązania problemu ówczesnego mandatu Palestyny. Palestyna była pod okupacją Wielkiej Brytanii, okupacją, to znaczy to było terytorium mandatowe. Begin podkreślał, że najlepszym rozwiązaniem dla jak najszybszego powstania państwa żydowskiego może być walka zbrojna, może być właśnie nieugięta, nieustępliwa postawa wobec władz w Londynie, co w pewnym stopniu kłóciło się z Włodzimierzem Żabotyńskim, ponieważ on był wychowany w takim duchu, byśmy powiedzieli, koncyliacyjnym. To znaczy oczywiście uważał, że Wielka Brytania nie jest fair wobec Żydów. Tutaj podkreślał zagadnienia związane z deklaracją Balfoura z 1917 roku, ale uważał, że kwestia otwartego konfliktu może między innymi doprowadzić do wojny domowej w ówczesnej Palestynie.
Menachem i jego starszy brat Herzl byli wciąż jeszcze chłopakami, gdy tata zachęcił ich do uczestniczenia w grupie sionistycznej Hashomer HaTzair. Ta grupa była lekko socjalistyczna, bym powiedział, więc gdy ojciec Herzla i Menachema trafił na Betar, Menachem chodził, tak jak inne dzieciaki właśnie, katolickie dzieci, do gimnazjum imienia Romualda Traugutta. I należy podkreślić, jak mocno Menachem wsiąkł właśnie etos powstańczy, że sam Piłsudski stanowił wielkiego bohatera dla Menachema i dalej dla rewizjonistów w ogóle. Rewizjoniści czcili etos legionowy i też Menachem bardzo często cytował Mickiewicza, słowackiego również. Ci dwaj polscy poeci byli mocno czcieni przez rewizjonistów żydowskich. Ten ich apel, by naród utworzył polityczny byt, przemawiał arcymocno też do Menachema. Jak wiemy, Menachem nie stał się prawnikiem. Tego zawodu nie uprawiał. Więc nic dziwnego, że w latach, kiedy studiował prawo, tak naprawdę skupiał się na pracy w Bejtarze. Miał niesamowite zdolności oratorskie. Żabotyński również. Gdy Begin miał nawet 20 parę lat, były takie porównania Żabotyńskiego i Begina, kto mówi lepiej, prawda? I Begin najciężniej właśnie wygrywał w takich porównaniach. Begin stawał się coraz bardziej radykalny. Ostatecznie był sporo radykalniejszy od samego Żabotyńskiego. I to wszystko odzwierciedla sytuacja w mandacie. Otóż w latach 30. Wielka Brytania coraz otwarciej zdradzała deklarację Balfoura i całą tą obietnicę, by utworzyć Narodowy Dom dla ludu żydowskiego w Palestynie. To zmobilizowało Begina, zradykalizowało go. Na trzecim międzynarodowym kongresie, który odbył się właśnie tutaj w tym budynku we wrześniu 1938 roku, rok przed wybuchem II wojny światowej, doszło do kolejnego ostrego sporu między Żabotyńskim a Beginem. Konkretnie chodziło o zmianę przysięgi. Otóż przysięga, jaką sam Żabotyński sformułował kilka lat wcześniej, brzmiał, że ja, właśnie Bytarowiec, będę działać tylko w obronie Jeszuwu, czyli ludności żydowskiej w Palestynie. Begin chciał dopisać do tego, że ja, Bytarowiec, będę działał też w celu zdobycia Eretz Izrael, ziemi Izrael. Doszło do sporu, ostatecznie do zagłosowania i Żabotyński przegrał. Nowa formuła przysięgi, jaką Begin zaproponował, wygrała.
W odróżnieniu od innych ojców sionizmu pochodzących z ziem obecnej Polski, czy działających na ziemiach obecnej Polski, Menachem Begin to nie jest historia wyłącznie pozytywnego marzenia o miejscu dla Żydów do życia. Menachem Begin dorastał i żył w świecie walczących nacjonalistów. W czasach studenckich widział, jak do władzy we Włoszech doszedł Benito Mussolini, a w Niemczech Adolf Hitler. Był świadomy tego, że Wielka Brytania nie spełnia swoich obietnic w Palestynie, blokuje imigrację Żydów, co musiało wywoływać jego frustrację. Widział też bojówki nacjonalistyczne na ulicach tutaj w Warszawie. Stąd jego przeświadczenie, że narody muszą walczyć o swoje miejsce na ziemi, co wiele lat, także w połączeniu z doświadczeniem gułagu, tułaczki, świadomości Holokaustu, wpłynęło na jego działania i politykę jako prawicowego przywódcy, pierwszego prawicowego premiera Izraela.
Podcast Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej opowiadał Jarosław Kociszewski, nagrania John Beecham i Bartosz Panek, realizacja Free Range Productions.